sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 7 dzień grudnia, a na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Zapraszają realizujące audycję Paweł Kretkowski i mówiący te słowa Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 i naprawdę multum interesujących materiałów dźwiękowych i nie tylko, także połączenia na żywo, bo dzisiaj bogata wydarzenia sportowa niedziela. Mówić będziemy oczywiście o 18 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i o remisie Kolejorza pod Wawelem. Będzie także wizyta na poznańskim Morasku na międzynarodowym turnieju piłkarskich 12-latków Lech Cup 2025. Rzecz jasna, zajrzymy także na poznańskie targi, bo tam dobiega końca jeździecka kawaliada. Były także polskie i wielkopolskie sukcesy. Przegląd ligowy będzie więc także o piłce ręcznej, o siatkówce i hokejowej Superlidze, a także o piłce wodnej. Nie zabraknie również mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Tam wtedy powrócimy do hali uniwersyteckiej na Morasku na szkoleniową konferencję Lech Konferencji, już 16. edycja tej prestiżowej imprezy. Porozmawiamy także o ludowych zespołach sportowych i zajrzymy na zapaśniczą galę. A pod koniec naszej audycji około 19.30 będzie magazyn koszykarski Rzuty za 3 i wówczas właśnie obszerny blok poświęcony basketowi, nie tylko z wielkopolskiej perspektywy, ale wtedy podamy wyniki także toczących się obecnie spotkań. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli. Dziś 3 mecze 18 kolejce w Ekstraklasie, już zakończone w Krakowie. Ekipa Krakowi zremisowała z Lechem Poznań 2-2. We wcześniejszym spotkaniu Brugbet Termalika Nieciecza wygrała z Białostocką Jagiellonią 2-1. Od 17.30 trwa mecz Rakowa Częstochowa z GKS-em Katowice i w 37 minucie mamy bezbramkowy remis. 18 kolejka zakończy się jutro meczem Korony Kielce z Wisłą Płock. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena zdobył w niedzielę po raz pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce, a wygrał po raz 71 w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Dodajmy, że od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak było także w dzisiejszym wyścigu. Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogol i Karolina Bosiek zajęły trzecie miejsce w zawodach drużynowych Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim Herenveen. Wygrały Holenderki. Indywidualnie dzisiaj najlepiej z Polaków spisał się Marek Kania, który był czwarty na 500 metrów. Kacper Tomasiak zajął piąte miejsce, Piotr Żuła był siódmy, Maciej Kotę 14, Paweł Wąsek 25, a Kamil Stok 27. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata skoczków narciarskich w Wiśle Malince wygrał Słowenec Domen Preuze, a drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii. Polska sztafeta mieszana zajęła czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w Wittenbergu. Triumfowali Niemcy. Dzisiaj rywalizowano także w jedynkach pań. Wygrała Austriaczka Hanach Proch, a Polka Klaudia Domaracka uplasowała się na 22 pozycji. Jan Guńka zajął 18 miejsce, najwyższe w karierze w zawodach Pucharu Świata w biatlonie. W niedzielnym biegu na dochodzenie na 12,5 km w szwedzkim Östersund zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Maillet. Liderem punktacji generalnej pozostał Norweg Johan Olaf Bond. Biatlonistka Joanna Jakieła zajęła 21 miejsce w biegu pościgowym na 10 km w zawodach Pucharu Świata. Natalia Sidorowicz była 43, natomiast Anna Nędza-Kubiniec 54. Wygrała Austriaczka Lisa Hauser. Szwedka Eva Andersson i Norweg Einar Hedegaard triumfowali w zawodach Pucharu Świata w biegu na 10 km techniką dowolną w norweskim Trondheim. Z Polaków na 42 pozycji uplasował się Dominik Bury, a wśród pań Elisa Rudzka-Michałek była 45. Polskie florecistki zajęły w południowo-koreańskim Busan 12 miejsce w zawodach drużynowych Pucharu Świata. Biało-czerwoni rywalizowali w japońskiej Fukuoce i uplasowali się na 15 pozycji, a zwyciężały ekipy Italii. w Ekstraklasie koszykarek. Dzisiaj w godzinie 18 kolejny mecz gra drużyna Enei AZS Politechniki Poznań. Tym razem na wyjeździe w Bochni walczy z Kontimaxem Mosirem. To spotkanie transmitujemy w naszej miejskiej stacji MC Radio na fali 102.7. Z kolei w pierwszej lidze koszykarek w dzisiejszych spotkaniach jedno jeszcze trwa, minuta i dwie sekundy do końca meczu Muksu Poznań z łódzkim klubem sportowym i prowadzenie poznanianek 72-60. Z kolei zakończył się mecz w Swarzędzy. UKS Lider grał ze Spartą Siembice i niestety ekipa z Wielkopolski przegrała ten mecz wyraźnie 56-95. Od godziny 18 trwa także mecz pierwszej ligi męskiej koszykówki w Białymstoku, gdzie Żubry podejmują Enea Basket Poznań i oczywiście o rezultacie tego spotkania również będziemy informować. Teraz piosenka na dobry początek tego wydania audycji w sportowym rytmie, a później już piłkarska ekstraklasa i mecz pod Wawelem.
Piłkarskie Radio Poznań.
15 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. O 18. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. To był ostatni tegoroczny ligowy mecz piłkarzy poznańskiego Lecha. Zagrali pod Wawelem z ekipą Pasów, z drużyną Krakowi i zremisowali te mecze 2-2. Gole dla kolejorza zdobywali na prowadzenie na 1-0 z rzutu karnego. W 17. minucie Mikael Isak. Później sytuacja z minuty 40. Druga żółta kartka dla Pablo Rodriguez'a, w efekcie czerwona i Lech od tego momentu grający w osłabieniu. Na efekty długo nie czekaliśmy. 44. minuta i gol zdobyty przez Mikela Majgarda dla Krakowi. Do przerwy remis 1-1. Po przerwie zaczęło się od szturmu piłkarzy Krakowi. Ratowali się poznaniacy nawet wybijając piłkę z linii bramkowej. Czynił to m.in. Joel Pereira, ale w 79. minucie ekipa Krakowi zdobyła prowadzenie. Bardzo ładnie strzał z dystansu Mateusza Praszelika i było 2-1. Ale 120 sekund później ujawnił się znakomity kunsz Alego Golizadecha. Dostał dośrodkowanie z lewej strony i pewnym strzałem pokonał bramkarza Krakowi. Skończyło się mimo emocji w końcówce remisem 2-2. To spotkanie na antenie Radia Poznań komentował Wojciech Bernard, który miał okazję porozmawiać z jednym z zawodników także tuż po spotkaniu.
Jeden z bohaterów w ekipie poznańskiego Lecha, bramkarz Bartosz Mrozek, który swoimi interwencjami kilka razy w tym spotkaniu ratował drużynę przed stratą gola. Przyszliście w tym meczu taką drogę z nieba do piekła i z piekła do nieba chyba.
Wszystko pan powiedział, ja nie mam nic do dodania, szczerze. Naprawdę, było wszystko w tym meczu dosłownie, czyli od nieba do piekła i piekła do nieba, w dwie strony, tam i z powrotem pojechaliśmy.
Spory wpływ na przebieg tego spotkania miała kartka z 39 minuty, druga dla Pablo Rodriguez'a.
Naszym założeniem zawsze było to, żeby wygrać, nawet mimo to, że graliśmy jednego mniej, czuliśmy, że gdzieś tam mamy siłę i mamy chęć na to, żeby wygrać. No chęć my mamy zawsze, żeby wygrać. No. Więc to był taki moment, w którym bardziej takie zawzięliśmy się w szyki swoje przede wszystkim obronne, żeby przede wszystkim dobrze bronić i myślę, że w głównej mierze nam się to udało i owocem było to, że mimo wszystko grając w dziesiątkę, Krakowie nie stworzyła sobie jakoś mega dużo sytuacji.
No ale miał pan parę takich sytuacji, w jednej nawet akcji dwie interwencje, później piąstkowanie, które mogły się kiepsko skończyć, gdyby nie pan.
A mogło, oczywiście, że tak, ale fajnie, że gdzieś tam udało się to zrobić. No jakby tak spojrzymy, mówię, w przeciągu całego spotkania, no, jeżeli z Krakowa była bardzo groźna wokół naszej szesnastki, ale nie samej szesnastki, już tak nie do końca o tak.
I zmieniliście też trochę scenariusz. W Częstochowie po czerwonej karce dla Luisa Palmy rywale odrobili straty. Ostatnio w Gdyni po czerwonej karce dla Umy rywale nie tylko odrobili, wygrali. Dzisiaj mimo straty bramki jeszcze potrafiliście wywalczyć punkt.
Widzi pan, uczy się czegoś. I dobrze, no bo fajnie, bo to widać progres. Tak jak mówiłem też o naszej grze obronnej, tak teraz w tym też widać progres i widać, że gramy troszeczkę inaczej i fajnie, bo przychodzą z tym punkty.
Trzeba szanować ten punkt, jak to się
no oczywiście, że tak. No, patrzymy, że od 39 czy tam od tej 40 gramy w dziesiątkę, no to nie jest łatwe. No raczej wszyscy się spodziewałem, że zespół, który gra jednego mniej, raczej przegra, więc tym bardziej szacunek, że udało nam się mimo to, że jeszcze przegrywaliśmy 2-1, dorównaliśmy na 2-2 i fajnie, bo gdzieś tam utrzymaliśmy to 2-2. Wiadomo, że super było rewelacyjnie, jakbyśmy wygrali ten mecz, tak? Ale mimo wszystko myślę, że musimy szanować ten punkt.
przypomnijmy, Krakowia zremisowała z poznańskim Lechem 2-2. W innych zakończonych już meczach 18. kolejki piłkarskiej PKBP Ekstraklasy Lechia Gdańska pokonała Górnika Zabrze 5-2. Arka Gdynia wygrała z Motorem Lublin 1-0. Pogoń Szczecin zremisowała z Radomiakiem 2-2. Zagłębie Lubin pokonało Łódzki Widzew 2-1. Piast Gliwice wygrał z Legią Warszawa 2-0. Dzisiaj Brugbet Termalika Nieciecza pokonała Jagiellonię Białystok 2-1. O tym, co działo się pod Wawelem, już Państwo słyszeli. A do przerwy w meczu Rakowa-Częstochowa z GKS-em Katowice jest bezbramkowy remis. Dokończenie 18. kolejki jutro meczem Korony Kielce z Wisłą Płock. Jeśli chodzi o kolejorza, to w Ekstraklasie w roku 2025 już nie zagra. Pierwsza ligowa potyczka w następnym roku, 30 stycznia, meczem na Enea Stadionie z Gdańską Lechią, ale czekają nas jeszcze europejskie emocje. Liga Konferencji już najbliższy czwartek na stadionie przy Bułgarskiej spotka się kolejorz z drużyną z niemieckiej Bundesligi FSV Mainz. Początek tego meczu i oczywiście także naszej bezpośredniej relacji na antenie Radia Poznań w czwartek 11 grudnia od godziny 21. Piłkarze Lecha później jeszcze po tygodniu zagrają wyjazdowy mecz o Mójcu z drużyną Sigmy. To oczywiście Liga Konferencji, a nie ma co ukrywać, że do Ligi Mistrzów już trafili młodsi piłkarze kolejorza, ci 12-letni, którzy dzisiaj kończyli wspólnie z kolegami z wielu europejskich krajów prestiżową 18. edycję turnieju Lech Cup 2025. Znakomity występ młodych 12-latków z poznańskiego Lecha podczas turnieju Lech Cup 2025. Mamy tutaj większe grono, ale niech się przedstawi kapitan. Jak się nazywasz?
Maciej Lasecki.
Gracie w Lidze Mistrzów, czego nie udało się jeszcze dorosłym piłkarzom kolejorza. Na razie macie w tej grupie finałowej w niedzielnych meczach 2 remisy, ale cały turniej chyba już można uznać za udany.
Idzie nam bardzo dobrze. Teraz gramy mecz z Manchesterem City o finał. Więc ogólnie jest bardzo dobrze. Wczoraj było bardzo dobrze, zremisowaliśmy chyba jeden mecz, ale resztę wygraliśmy i właśnie dostaliśmy się do Ligi Mistrzów.
Chłopaki, co jest waszą największą siłą, jeśli chodzi o drużynę? No bo gracie naprawdę kapitalnie, brawo.
Mental, proszę pana, mental.
Nigdy się nie poddawanie. Nigdy się nie poddawanie.
Inteligencja.
Inteligencja taka na wojskowa, a słuchacie w ogóle trenerów, czy oni wam są niepotrzebni?
Nie, my słuchamy.
Jak zwykle na pewno będziecie walczyć o zwycięstwo, dacie radę temu Manchesterowi dzisiaj?
Damy radę.
Tak? To głośno powiedzcie. Drużyna jest naprawdę fantastyczna, to można po kilku minutach rozmowy wyczuć, tym bardziej, że panowie trenerzy, z którymi za chwileczkę porozmawiamy, stworzyliście z dwóch jakby grup szkoleniowych mocną ekipę, która prezentuje się tutaj na tym turnieju. Panowie, krótko przedstawcie się.
Łukasz Alotta.
Radosław Cegielski.
Panowie, na razie idzie znakomicie. Po wczorajszych eliminacjach awans do tej Champions League, do Ligi Mistrzów w turnieju Lech Cup 2025. Chłopacy powiedzieli krótko. U nas bardzo silny jest mental, dobra inteligencja boiskowa. Tak mądrze się wypowiadali. To wy ich tak uczycie, panie Łukaszu?
Skoro tak mówią, to tak jest. Powiem skromnie. Ale tak, jeśli mamy mówić na poważnie, to bardzo zwracamy na te cechy wolicjonalne uwagę. I na druga rzecz, żeby oni rozumieli, co się dzieje na boisku, niezależnie czy wyjdzie na napadzie, czy na obronie. Chcemy, żeby to był inteligentny zawodnik, niezależnie czy to jest kategoria U12, czy U17, U19.
Panie Radku, na nich nie robią wrażenia absolutnie nazwy. Na kibicach mogą robić Atalanta Bergamo, Chelsea Londyn, Slavia Praga, Manchester City, a już w tych sobotnich eliminacjach było widać, że radzi się sobie świetnie.
Tak, na co dzień mamy też możliwość rywalizacji, może nie tak często, ale jednak rywalizujemy z takimi zespołami, czy to na turniejach wyjazdowych, czy na niektórych turniejach w Polsce. Jest to Lech Cup, jest takim turniejem, gdzie 8 zespołów jest z najwyższej półki. Natomiast myślę, że ten aspekt mentalny, o którym zawodnicy mówili, to jest tutaj kluczowe, ta pewność siebie w działaniu i to, że potrafią pokazać to, co nam pokazują na treningach, również w takich warunkach jak dzisiaj.
To są chłopacy, z którego rocznika przypomnijmy?
2014.
Różne są szkoły, że nie liczy się wynik, ale szukanie genu zwycięstwa chyba jest w tym przypadku w takich turniejach szalenie istotne.
Jasne, że tak dla nas trenerów może ten wynik nie jest na tym etapie najważniejszy, bo ważniejszy jest dla nas ten proces i rozwój tego zawodnika. Natomiast chcemy, żeby ten zawodnik, który wychodzi na boisko, on chciał ze wszystkich sił wygrać, bo wtedy gra najlepiej, wtedy się też najlepiej rozwija.
Dobra, to wracamy szybko do wyników. Z Henkiem remis, z Atalantą Bergamo remis. No, była porażka wczoraj z Manchesterem City, dzisiaj okazja do rewanżu, trzeba po prostu ich pokonać i wtedy będzie wielki finał już o złoto turnieju Lekka 2025. Będzie do zrobienia?
Tak, jak najbardziej. Już raz mieliśmy okazję się mierzyć z City w Niemczech na turnieju i tam mieliśmy zwycięski remis. Była porażka, to najwyższa pora, żeby wygrać z tym zespołem.
No to krótkie typowanie.
Jeżeli chodzi o wynik naszego meczu, no to zwycięstwo.
Dla mnie wynik nie jest istotny. Ważne, żeby chłopacy wygrali i mogli zagrać w tym finale.
Była świetna postawa, ale nie udało się pokonać Manchesteru City jeszcze w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów w turnieju Lech Cup. Zakończyło się remisem 3-3 i miało to swoje konsekwencje, bo w grupie drużyna młodych 12-latków z Kolejorza zajęła 3. miejsce i trzeba było zagrać zamiast o złoto o brązowy medal. W tym meczu o brąz Lech Poznań U12 przegrał z KRC Genk 1-4, a w wielkim finale Manchester City pokonał Atalantę Bergamo aż 6-1, ale postawa młodych piłkarzy z bułgarskiej naprawdę znakomita, kapitalnie też jeśli chodzi o atmosferę w hali uniwersyteckiej na poznańskim Morasku. Tam zresztą wrócimy po 19, by porozmawiać o znanej konferencji szkoleniowej Lech Conference, ale teraz podsumowujemy troszkę rundę jesienną w drugoligowej poznańskiej Warcie. Uczynił to Dawid Cytrowski w rozmowach z prezesem Arturem Meissnerem i kapitanem Zielonych Kamilem Kumochem.
Na drugim miejscu w tabeli Betclic drugiej ligi Warta Poznań kończy zmagania jesienią 2025 roku. Prezes Zielonych Artur Meissner. Panie prezesie, gdyby w lipcu panu ktoś powiedział, że na drugim miejscu będziecie kończyć z bardzo niedużą stratą do lidera, to by pan w to uwierzył, czy to raczej tak w kategorii dobrego żartu by pan to potraktował?
W Warcie przeżyliśmy tyle historii, że ciężko powiedzieć, że komuś nie uwierzę. Wszystko w piłce jest możliwe, ale na pewno w tych naszych planach, w tych naszych projekcjach nie zakładaliśmy, że tak szybko uda się tej drużyny tak poskładać, żeby tak grała.
Tym bardziej, że początek sezonu był jeszcze trudny. Pierwsze dwa mecze jednak z porażkami. Potrzebował trener Tokarczyk trochę czasu, ale jakby bardzo efektywnie to wykorzystał, prawda? Że szybko udało się to w miarę skleić.
Tak, jak najbardziej. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że budujemy zespół praktycznie od zera, że stawiamy na młodych zawodników, więc konieczne będzie wykazanie cierpliwości na początku, żeby ta drużyna się ukształtowała i żeby trener zrealizował to, co chciał. No i tak jak mówiłem, nie sądziliśmy, że tak szybko to zafunkcjonuje, ale wierzyliśmy w to, że to się uda.
Jaką rolę pod kątem sportowym odegrał powrót do Poznania w tym ostatecznym wyniku, tym drugim miejscu w tabeli?
No można powiedzieć, że kluczową, bo tak naprawdę te zwycięstwa i ta cała seria, która trwała jeszcze do meczu ze Skierniewicami, zaczęła się od meczu z pierwszego meczu domowego tutaj przy Drodze Dębińskiej.
Chodzi o plany takie transferowe pod kątem rundy wiosennej. Wiem, że Warta działa w dość ograniczonych warunkach finansowych, ale gdzieś już myślicie o wzmocnieniu drużyny. Czy były takie rozmowy z trenerem Tokarczykiem, czy on jakiś wzmocnień potrzebuje, czy jak to będzie wyglądało?
Tak, rozmawialiśmy na ten temat z trenerem, ale stawiamy i ze względu na kwestie finansowe, o których pan powiedział, ale też przy okazji ze względu na to, jak ta drużyna funkcjonuje, raczej na ewolucję, na uzupełnienie zespołu, może jednym, dwoma nazwiskami, ale tak, by popracować z tymi młodymi chłopakami w tych cyklach treningowych, które będą na zimę, być tych zawodników, których mamy w drużynie, by rozwinąć. Jak trener użył takiego sformułowania w takiej rozmowie naszej wewnętrznej, że planujemy, by naszym największym wzmocnieniem tej zimy byli ci zawodnicy, którzy są w drużynie, by się tak rozwinęli, by dali jeszcze więcej jakości. Tu cieszymy się, że w końcu te boiska zostaną dane, że będziemy mogli z nich korzystać, także z trenerem uzgodniliśmy, że nie będziemy wymyślać teraz jakichś wyjazdów, będziemy trenować tu na miejscu przy Drodze Dębińskiej.
Kapitan Zielonych Kamil Kumochy.
No mówiąc szczerze, no dla mnie i myślę, że dla całego zespołu też jest to w pewnym sensie niespodzianka. Przede wszystkim myślę, że ten dobry wynik to obraz tego, jak trenujemy, jak pracujemy cały tydzień, bo od początku mówiliśmy, nie zakładaliśmy sobie żadnej poprzeczki, tylko mówiliśmy, że chcemy mieć swoje DNA, narzucać swój styl gry w każdym meczu i myślę, że jesteśmy w tym skuteczni. Robimy to w lepszym lub w lepszym, czasem troszkę w gorszym stylu, ale tak czy siak narzucamy ten styl i to powoduje, że wygrywamy.
Powrót do ogródka wyraźnie w tym pomógł, bo widać, że tutaj naprawdę czujecie się mocni.
No zdecydowanie, zawsze to dla klubu jest duży bodziec, że możemy wrócić do Poznania. No ja nie jestem stąd, więc nie wiem, jak to było wcześniej, ale też odczuwam to, że możemy grać w Poznaniu, praktycznie w centrum miasta, w sercu tego miasta, dla kibiców, którzy chcą tu przychodzić i dla nas jest to no, fantastyczne przeżycie.
Bardzo interesująca sytuacja w poznańskiej Warcie, a co najważniejsze, pozycja wicelidera przed wznowieniem rozgrywek już w 2026 roku. No być może optymizm kapitana drużyny udzieli się wszystkim piłkarzom i może będzie rzeczywiście walka o awans do piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. A propos jeszcze zaległości, jeśli chodzi o drugą ligę piłkarską, to Beniaminkiem jest w tej klasie rozgrywkowej ekipa Sokoła Kleczew, która plasuje się obecnie na 10. miejscu, a piłkarze z Kleczewa odrabiali zaległości. W czwartek zagrali u siebie mecz z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego i zremisowali 2-2. To jeszcze w tym bloku piłkarskim powiedzmy kilka słów o Fogo Futsal Ekstraklasie. 15. kolejka spotkań to było duże wydarzenie dla wielkopolskich fanów tej dyscypliny sportu. W hali w Pniewach wczoraj mecz derbowy. Red Dragon Stepniewy kontra Giejma Lepszy Futsal Leszno. Wygrana w tych derbach gości z Leszna 6-3. W innych meczach, które się zakończyły tej 15. kolejce, akademicy z UŚ Katowice wygrali ze Śląskiem Wrocław 6-3, a już w pierwszym dzisiejszym zakończonym meczu Dreman Opole przegrał z Eurobusem Przemyśl 2-8. Na zegarze 18:30 słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Za chwilę będzie o jeździeckiej. Jeździecka kawaliada, kończy się Pawlina w poznańskich targach. Były też polskie sukcesy. Znakomicie zaczęło się już w konkursie średniej rundy zaliczanym do rankingu światowego. Znakomity występ wielkopolskiego jeźdźca Maksymiliana Wechty, ale w szczegóły w tej rozmowie, którą przeprowadził Grzegorz Hałasik.
A jest mi Maksymilian Wechta i
polskie zwycięstwo w piątkowym konkursie dużej rundy zaliczanym do światowego rankingu. Maksymilian Wechta, klub jeździecki Wechta Rosnówko. Piękna walka, piękne dwa przejazdy i taki chyba widziałem wielki oddech ulgi, gdy przeciąłeś celowniki, okazało się, że prowadzisz.
Tak, rozgrywka była bardzo szybka. Znam Mansa bardzo dobrze, który był drugi. Jechał tuż przede mną, jeszcze czekając na wjazd, patrzyłem na telewizor, jak on sobie radzi. No i tak szczerze mówiąc, skacząc ostatnią przeszkodę, nie byłem pewien, czy jestem szybszy, bo wydawało mi się, że byłem ciut wolniejszy do tego szeregu z podwójnych stacjonat, ale wiedziałem, że to jest jedyne miejsce, gdzie Mistik może tak naprawdę zrzucić, więc chciałem tam podjechać troszkę ostrożniej, ale mimo wszystko wyszło w miarę płynnie. Stąd bardzo ofensywna jazda do jedynki i myślę, że wygrałem zakrętem do muru.
Jesteście w tym sezonie z Mistikiem w dobrej formie, Mistrzostwo Polski, choć ostatnie starty może z małym niedosytem, a tutaj jest taka już wielka satysfakcja ze zwycięstwa.
Tak, wracając do twojego poprzedniego pytania, na pewno była duża ulga. Jechałem pod koniec, więc dużo myśli miałem w głowie, co mogę zrobić. Rozgrywka była szybka, ale też nie było jakoś za dużo opcji do robienia, więc po prostu musiałem jak najlepiej wykonać nasz plan i trenera. Tak, w Warszawie pamiętamy, że zwycięstwo Grand Prix było blisko, niestety gdzieś tam delikatnie przesadziłem i dlatego też byłem bardzo ostrożny, bardzo skupiony na jeździe na ten mur, bo też go skoczyłem pod skosem. Na szczęście wyszło, więc ulga duża, a Mistik ma wspaniały sezon, jestem mu bardzo wdzięczny, świetnie zastępuje Czepetano, który już niedługo, mam nadzieję, do nas wróci i będę miał dwa konie na naprawdę duże konkursy.
A zwycięstwo w swoim mieście smakuje podwójnie?
Myślę, że potrójnie. Tym bardziej, że na prowadzeniu nie był Przemek, byliśmy tylko w dwóch, jako dwaj Polacy. Nie był on na prowadzeniu, tylko już spadł wtedy na czwarte miejsce, więc wiadomo było, że no, ja jestem jedyną ostatnią polską nadzieją, więc myślę, że ludzi też, oprócz tego, że z Poznania, to też jako, że Polak.
No i w niedzielę Grand Prix, co będzie się działo na parkurze w niedzielę?
Tak, teraz jeden dzień przerwy, muszę dobrze zregenerować Mistika, bo jednak dzisiaj dwie rundy porządne, w tym jedna szybka, on ma raczej dobrą wydolność, ale i tak jutro muszę bardzo się skupić, żeby dużo pospacerować, troszeczkę rozruchu, jakieś derki magnetyczne, witaminki, odkwaszacze.
Takie właśnie przygotowania do dzisiejszego najważniejszego konkursu Grand Prix Poznania, też zaliczonego do rankingu Światowej Federacji FIM. Spróbujmy połączyć się z naszym wysłannikiem na tej jeździecką kawaliadę, Grzegorzem Hałasikiem. Grzegorz, czy słyszymy się i czy możemy dowiedzieć się, jak przebiegała dzisiejsza rywalizacja, choćby w tym najważniejszym konkursie Grand Prix, jak spisał się Maksymilian Wechta?
Słyszymy się i mogę powiedzieć, że dosłownie przed chwilą zakończyła się kawaliada, zakończyła się powożeniem za przęgami parokonnymi. Tu zwycięstwo zawodnika z Kaszub Aleksandra Fularczyka po emocjonującej walce, ale oczywiście najważniejszy był dzisiaj konkurs w skokach przez przeszkody zaliczany do światowego rankingu, konkurs Grand Prix zaliczany do Ligi Europy Centralnej, Pucharu Świata, także do cyklu kawaliada Tour. No i to był konkurs, można powiedzieć, jednej zrzutki, ponieważ cała gama zawodników, którzy tu mieli walczyć o zwycięstwo w podstawowym przejeździe, trącała jedną przeszkodę. Był to chociażby wicemistrz olimpijski z Londynu Gerko Schröder, był to chociażby aktualny i trzykrotny mistrz olimpijski w UKKW Niemiec Michael Jung, który skakuje też w skokach przez przeszkody. Był to chociażby Marek Lewicki na Kładisie. Maksymilian Wechta wspomniany na Mistiku, też jedna zrzutka. Jarosław Czyczyński, jedna zrzutka. No było tych zrzutek naprawdę nieprawdopodobnie sporo i zaledwie pięciu parom udało zakwalifikować się do rozgrywki, ponieważ te pary pokonały ten podstawowy parkur bezbłędnie. No i w tym gronie były dwie polskie pary, Przemysław Konopacki na koniu Perfection from Second Life i Michał Ziembicki na koniu Balus Batman. No i co ciekawe, w rozgrywce wszystkie pięć par, które się do niej zakwalifikowały, również pokonały parkur bezbłędnie, czyli niejako ci zawodnicy potwierdzili swoją klasę w dzisiejszym konkursie Grand Prix. No i decydował czas przejazdu. Tutaj najlepsza okazała się młoda 25-letnia Brytyjka Jodie Hall-McCartier na 10-letnim ogierze Key West. Wspaniały ten koń, naprawdę taki postawny, tutaj krył ten teren, stąd mogła urywać dystans. No i ta młoda Brytyjka była najlepsza. Drugie miejsce Aleksandry Prodan z Ukrainy, trzecie Hassel Hekstra z Holandii. No i czwarte miejsce Przemysław Konopacki, piąte Michał Ziembicki. Przemysław Konopacki otwierał tę rozgrywkę. W ogóle otwierał cały konkurs w pierwszym nawrocie. No i później, gdy z nim rozmawiałem, to powiedział, że no szkoda, że po prostu jechał jako pierwszy, bo gdy w rozgrywce jedzie się na końcu, albo chociaż pod koniec, niekoniecznie jako ostatni, to ma się przegląd sytuacji. Można jeszcze gdzieś troszeczkę tego dystansu urwać, oczywiście ryzykując. On jechał szybko, no ale wszyscy zawodnicy w rozgrywce jechali po nim, mieli przegląd sytuacji, no i skończyło się na tym, że czwarte i piąte miejsce w konkursie Grand Prix zajęli polscy zawodnicy, ale to i tak są bardzo dobre miejsca, bo to był mocno obsadzony konkurs, stojący na bardzo wysokim poziomie, więc i tak polskim zawodnikom należą się gratulacje. Przypomnę, zwycięstwo Brytyjki Jodie McAllister, a czwarte miejsce Przemysław Konopacki, piąte Michał Ziembicki. No i później cała grupa zawodników, którzy w podstawowym przejeździe mieli jedną zrzutkę, w tym wspomniani czołowi polscy reprezentanci Lewicki, Skrzyczyński z Agrohandlu Ślem, no i oczywiście Maksymilian Wechta, z którym rozmawiałem, który wygrał też konkurs piątkowy. Jak zwykle wypełnione trybuny, jak zwykle dobra zabawa, ale to wszystko, jeśli chodzi o poznańską kawaliadę. Kolejna w styczniu w Łodzi.
Dziękujemy serdecznie. Prosto z terenów targowych Grzegorz Hałasik o jeździeckiej kawaliadzie, a my powracamy do przeglądu wydarzeń ligowych.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Oczywiście w Niemczech i Holandii trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Polska reprezentacja wczoraj boleśnie przegrała z Holenderkami. Jutro jeszcze mecz z Austrią, ważny dla końcowego miejsca naszej reprezentacji. Zatem w Superlidze mamy kobiecej piłki ręcznej przerwę. Grała Liga Centralna, brawa dla ekipy Enei Piłki Ręcznej Poznań, podopieczne Emeli Chmielewskiej. Wygrały wyjazdowy mecz w Olkuszu z tamtejszym SPR-em 33-31. Prowadząc też do przerwy 18-13. W innych meczach handball AZS WF Warszawa pokonał Pogoń Szczecin 25-22. SMS ZPRP pierwszy Płock uległ Zbiergowi 9 Lenica 22-32. A Korona Handball Kielce pokonała Szczypiorniskie Energii Samborat Trzew 41-29. Teraz już męska piłka ręczna i 14 kolejka Orlen Superligi. Drużyna Rebut KPR Ostrowi podejmowała we własnej hali Gdańskie Wybrzeże i Ostrowianie ten mecz wygrali 28-27. Do przerwy był remis 15-15. My posłuchajmy rozgrywającego ostrowskiej drużyny Kamila Adamskiego.
Na pewno było to bardzo ciężkie spotkanie, na takie też się nastawialiśmy. Było dużo fajnych interwencji bramkarzy, dużo walki, dużo złej krwi, niestety, ale tym też cechują się nasze pojedynki z Gdańskiem. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, zwłaszcza, że jesteśmy po bardzo, bardzo ciężkim okresie, gdzie łączyliśmy mecze ligowe z rozgrywkami europejskimi, natomiast fajnie to dźwignęliśmy mimo zmęczenia. Graliśmy dzisiaj bardzo równo, mieliśmy troszeczkę problemów na początku i najbardziej cieszy mnie to, że nie zwiesiliśmy głów, tylko gdzieś tam motywowaliśmy się i w końcu ta piłka zaczęła wpadać do bramki. I bardzo ważne zwycięstwo w perspektywie tabeli. Teraz tracimy bodajże 2 punkty do Gdańska i próbujemy się tam dobrze usytuować w tabeli przed playoffami.
To zerkamy w takim razie, jak to wygląda. Ostrowia wygrała z Gdańskim Wybrzeżem 28-27. Bardzo trudne wyjazdowe spotkanie z eksportową polską drużyną Industrią Kielce. Zagrali szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz i przegrali wczoraj 26-43. W innych meczach Chrobry Głogów pokonał KPR Legionowo 31-27. Drużyna MMTS-u Kwidzyn pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 36-32. Ekipa Lotto Puławy przegrała z Handball Stalą Mielec 28-31. Już w najbliższą środę następna kolejka. Drużyna Rebut KPR Ostrowi pojedzie do Opola na mecze z tamtejszą Gwardią, a Netland MKS Kalisz w Arenie Kalisz o 20 w środę zagra z Azotami Puławy. Co ciekawego w Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych. Tutaj mamy dwie wielkopolskie ekipy. Enea WKS Grunwald Poznań w hali przy Newtona wczoraj po dramatycznym i zaciętym meczu pokonał Juranda Ciechanów 30-29, mimo że do przerwy prowadzili goście z Ciechanowa 16-14. Brawa także za występ w hali przy Kościuszki dla szczepionistów Nielby Wągrowiec. Oni wygrali ten weekend z Miedzią Legnica 44-38. Do przerwy też prowadzili 21-20. W innych meczach Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych AZS AGH Kraków wygrał z Gwardią Koszalin 25-23, a akademicy z AWF z Białej Podlaskiej przegrali ze Stalą Gorzów 34-35. No to w takim razie zerkamy teraz do pierwszej ligi piłkarzy ręcznych w grupie B. Tęcza Folplast Kościan wygrała z Orlikiem Brzeg 40-35. Olimpek Grodków pokonał Wolsztyniaka 34-25. SPR Bury Oborniki Śląskie wygrał z drugą drużyną Enei WKS-u Grunwald Poznań 43-32. ZEF Świebodzin przegrał z SPR-em Kąty Wrocławskie 32-38. SKPR Świdnica pokonał MKS Real Astromal Leszno 31-29. Bardzo zacięty mecz w Buku. Tam Spartakus grał z KPR-em Gryfino. Skończyło się remisem 33-33, ale rzuty karne lepiej wykonywali goście z Gryfina i wygrali je 4-3. I wreszcie w meczu akademików z Zielonej Góry z Trójką Nowa Sól wygrana gospodarzy 32-24. W grupie C trwa jeszcze spotkanie. Zaczęło się o 18:00 startu Konin z SMS-em ZPRP Płock. A my, drodzy Państwo, zostajemy przy piłce ręcznej, ale zaglądamy na tradycyjny turniej na poznańską Fiałkę. Hali B i C na poznańskiej Fiałce. Bardzo interesujący 34. turniej piłki ręcznej. Rozmawiamy z Jackiem Okmiszem, który dowodzi ekipą MKS Poznań. Panie trenerze, te spotkania bardzo interesujące. 8 drużyn do tej pory, jak wam idzie?
Do tej pory pierwszy mecz wygraliśmy 4 bramkami ze Świdnicą. Drugi przegraliśmy z Pabianicami 10 bramkami. Chłopakom ten mecz nie wyszedł, nam wszystkim zresztą. No mam nadzieję, że następny mecz z Opolem powalczymy, żeby się zrehabilitować i powalczyć, żeby wejść do pierwszej czwórki, żeby zagrać o puchary, czyli o medale, które są bardzo piękne. Organizatorzy przygotowali i mam nadzieję, że się uda. Ale wszystko w rękach naszych, czyli chłopaków i moich. Mam nadzieję, że powalczymy i osiągniemy cel, czyli wejście do pierwszej czwórki.
Ciągnie wilka do lasu, tego handballu pan nie może odpuścić. Jaka to jest kategoria wiekowa, którą się pan teraz zajmuje?
W tej chwili to jest junior młodszy, rocznik młodszy. Tak naprawdę impreza docelowa to za rok, czyli próbować awansować do jak najlepszej ósemki w kraju i myślę, że wtedy jak się uda do ósemki, to medale. Ale to mówię, to jest proces złożony. Chłopacy muszą jeszcze parę poprawić mankamentów, przede wszystkim charakter. Charakter w piłce ręcznej dzisiaj się liczy, charakter bojownika, tego nam troszeczkę wszystkim brakuje. Mam nadzieję, że czas pozwoli nam przez rok nad tym popracować i uda się osiągnąć cel, który jest założony przez klub.
Pięknie przygotowane statuetki, bo turniej 34, już mający piękną tradycję, turniej piłki ręcznej chłopców, juniorów, młodszych. Jedna z organizatorek, pani Magdalena Lewandowska. To jest spore wyzwanie także organizacyjne. 8 drużyn, gracie w 2 halach, trzeba troszkę się nabiegać.
Dokładnie, my nad organizacją tego turnieju pracujemy już od września, więc myślę, że to jest dosyć duży kawał czasu, żeby taki turniej wyszedł jak najlepiej, żeby zespoły, które przyjeżdżają do nas tak naprawdę z czołówki Polski, gdzieś tam o tym turnieju pamiętały, miały go w pamięci, że fajnie wyszło. Więc myślę, że organizacyjnie tutaj podołaliśmy.
Wyzwanie organizacyjne także ze względu na udział aż 8 drużyn, w tym 3 wielkopolskie, drużyna z Obornik, Sparta Oborniki, gospodarze MKS i także drużyna z Łoszakowic. Kto jeszcze przyjechał z kraju, żeby z wami porywalizować tutaj w fajnej atmosferze?
Mamy 2 zespoły Gwardiopole z rocznika 20 i z rocznika 29. Mamy zespół z Pabianic. Mamy również mistrza Polski w kategorii młodzików zeszłego roku SKPR Świdnice. Jeszcze zaprzyjaźniony zespół z Głogowa. Jest to zaprzyjaźniona drużyna, ponieważ z nimi gdzieś tam często rywalizujemy na turniejach ogólnopolskich, ale również gramy mecze sparingowe w okresie przygotowawczym.
Tak okiem organizatorki Magdaleny Lewandowskiej, kto tu może być głównym faworytem, bo wiem, że wy zaczęliście jako MKS, wiem to od trenera, z lekko zmiennym szczęściem.
No myślę, że tutaj turniej jest bardzo wyrównany i zespół, który wygrywa, zaraz przegrywa zespołem, który wcześniej wygrał, więc myślę, że no tak naprawdę jest to szczęście, chociaż celowałabym chyba w Pabianice.
Podpatruje też wydarzenia tutaj na parkiecie prezes klubu Jakub Kasperczyk, który jest znaną postacią wielkopolskiej i nie tylko piłce ręcznej.
Tak, dokładnie. Prezes jest znany i znamy historię, gdzie grał ze złamaną ręką, z złamanym zębem, więc myślę, że chłopacy mają się od kogo uczyć, a prezes gdzieś tutaj myślę, że wyszukuje takie diamenty szczypiorniaka.
Twarda walka będzie, ale oby bez złamanych rąk. Lepiej niech zjedzą te pączki, które pani tutaj też przygotowała.
Dokładnie, dokładnie.
34. turniej piłki ręcznej juniorów młodszych. No można spotkać także bardzo aktywnych kibiców na trybunach na poznańskiej Chwiałce. Pani wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Pani wojewodo, skąd obecność tutaj? Czy pani uprawia piłkę ręczną?
Ja niestety nie, chociaż bardzo żałuję, ale mój siostrzeniec, mój chrześniak gra w piłkę ręczną, ma 15 lat i bierze udział w tym turnieju, także uważam, że należy wspierać, kibicować chłopakom, którzy mają ogromną pasję i serduszkę ducho do gry, bo kto wie, być może za kilka lat zobaczymy ich, jak reprezentują nasz kraj dalej.
Szczepiorniak to taka charakterna gra, tutaj nie oszczędzają się na parkiecie.
Nie odpuszczają, nie oszczędzają się, dają z siebie wszystko, co widać, całe serducho na parkiecie.
A pani spróbuje zrzucić jakieś choćby z siódemki karnego, jak kiedyś siódmiak z daleka?
A pożyjemy, zobaczymy, na razie dzisiaj nie planuję, ale kto wie, może w przyszłości tak.
Spore emocje w tym młodzieżowym 34. turnieju piłki ręcznej juniorów młodszych. Zwycięstwo ostatecznie Gwardiopole, która w finale pokonała Pabix Pabianice 30-16. Dla ekipy MKS-u Poznań czwarta lokata w meczu o trzecie miejsce. Remis w spotkaniu z Chrobrym Głogów 25-25, ale rzuty karne Głogowianie wykonywali lepiej. Wygrali 3-2. Jeśli chodzi o inne wielkopolskie drużyny, ten silnie obsadzony turniej na 6. pozycji zakończyli młodzi szczepiorniści z PR-u Czechowice, a na miejscu 8 Sparta Oborniki.
Radio Poznań pod siatką.
Grudzień to jest znakomita pora do takich spotkań świąteczno-noworocznych, podsumowujących niejako to, co wydarzyło się w mijających 12 miesiącach. Jesteśmy na takim siatkarskim spotkaniu. Naszym rozmówcą prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Broński. Panie prezesie, 2025, jeśli zacznę od tej górnej półki, jeśli chodzi o zawodową siatkówkę, o Polską Ligę Siatkówki, to niestety sezon bez przedstawiciela naszego regionu. Troszeczkę smutno.
Nie da się ukryć, że chcielibyśmy, żeby te najwyższe ligi były reprezentowane przez nasze zespoły. No ale ja myślę, że ta przerwa będzie tylko jeden sezon, bo na dobrej, bardzo dobrej drodze jest MKS Kalisz, który w tej chwili jest liderem pierwszej ligi z przewagą czteropunktową nad Warszawą. Patrząc na skład i potencjał, miałem przyjemność osobiście oglądać ten zespół. Liczymy na to, że powróci do Tauron Ligi. Niestety jest tylko jedno miejsce wolne, ale również po małym kryzysie i zespół KS Piła w tej chwili wszedł na wysoką falę i też zaczyna wygrywać swoje mecze i mam nadzieję, że w czwórce pierwszej ligi będą dwa wielkopolskie zespoły.
Pozostańmy przy paniach. Jeśli chodzi o drugą ligę kobiecej siatkówki, to tutaj właściwie nie ma kolejki, żeby nie było meczu derbowego. Mamy młode drużyny przede wszystkim, prawda?
Tak, bo jest to bardzo dobry sposób na ogrywanie młodzieży, przede wszystkim juniorek i kadetek, także zespół Szamotu, Energetyka, UKS, ZSMS Poznań. Tak samo Janków i zaplecze MKS Kalisz to samo na tej drugiej lidze grają i w ten sposób szkolą tą młodzież, dzięki czemu od paru lat jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe.
To szybki przeskok do męskiej siatkówki. No i tutaj musimy zacząć od drugiej ligi, bo to jest najwyższa klasa, której występują wielkopolskie drużyny. I też mnóstwo derbowych spotkań. Fajna postawa drużyny z Wilczyna, także młodego Energetyka. A więc jest nadzieja, że no, o tę pierwszą ligę przynajmniej powalczyć będzie można.
Myślę, że tak, że przynajmniej jeden albo dwa nawet nasze zespoły zagrają w barażach o pierwszą ligę. W tej chwili na pierwsze cztery zespoły, czy są z Wielkopolski, tylko jeden jest rywal, zespół z Żychlina, który w tej chwili prowadzi jeden punkt nad Energetykiem, a ta czwórka, myślę, SPS Słupca, KS Energetyk Poznań i Wilki Wilczyn, myślę, że będą walczyć z tym zespołem i że to nasze zespoły będą zwycięskie.
Za to, przeskakując teraz do młodzieży, tutaj zawsze było się czym chwalić i myślę, że tak jest nadal, jeśli chodzi o kontekst roku 2025 podobnie, prawda?
Zgadza się. Do tych zespołów, które były dotychczas, bardzo dołącza w tej chwili Sparta Złotów i Pole Piła. Także mam nadzieję, że te dwa zespoły stworzą jeszcze większą konkurencję, co podniesie poziom. No, cieszymy się, że coraz więcej młodzieży, coraz więcej dzieci zapisuje się do naszych klubów. Rekordowa ilość zespołów w Młodzicce, 53 zespoły w tym sezonie wystartowały. To samo dotyczy kadetki, 24, także jest się z czego cieszyć. No i mini siatkówka dla tych najmłodszych dzieci, gdzie w poprzednim sezonie mieliśmy ponad 1000 dzieci więcej uczestniczących i z tego, co słyszałem, jeżeli chodzi o zapisy, to mamy znowu rekord.
Tyle prezes wielkopolskiej siatkówki Jacek Broński. Wracamy do zawodowych rozgrywek. 10. kolejka pierwszej ligi siatkarek. Nieudana dla drużyny z Kalisza. Netland MKS przegrał u siebie z Kopko i Mielin 0-3. Brawa za to dla KS-u Piła, który wygrał na wyjeździe w Węgrowie z tamtejszą Nikę 3-1. W innych meczach SMS Szczyrk przegrał z Basem Białystok 2-3. Komunalnik Nysa uległ KSG Warszawa 0-3. Płomień Sosnowiec wygrał Solną Wieliczka 3-0, a Legionowia przegrała z Karpatami Krosno 2-3. W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej Biofarm Szamotulanin Szamotuły pokonał Energetyka Poznań 3-0. TSS Gdańsk wygrał z UKS-em ZSMS-em Poznań 3-0. Gdańska Gadania również 3-0 pokonała Skarpę Toruń. SMS Police przegrał z Rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3. Akademiczki z Gdańska pokonały Powiat Kołobrzeski 3-0. W grupie drugiej ligi siatkarek Barycz Janków Przygocki. Ta drużyna uległa na wyjeździe w Bielsku Podlaskim tamtejszemu Towarzystwu Piłki Siatkowej 1-3. Rezerwy Netland MKS-u Kalisz, czyli drużyna LOSMS-u, przegrała na wyjeździe w Warszawie z Mosem Wola też 1-3. W innych meczach libero Aleksandrów Łódzki przegrał z Wolej Kobyłką 2-3. Łódzki Klub Sportowy Rezerwy pokonały Muksy Krótka Mysiadło 3-1, a Ostrów Łaskowia Łaskę wygrał wygrała z akademiczkami z ABF Varsovią 3-0. W drugiej lidze siatkarzy Joker Piła przegrał z Olimpią Sulęcin 2-3. Rezerwy energii Trefla z Gdańsk pokonały Tarnowie Volleyball Tarnowo Podgórne 3-0. Akademia Siatkówki Stilon Gorzów pokonała Kliską Września 3-2. Wilki Wilczyn wygrały na wyjeździe 3-2 ze Stoczniowcem Gdańsk, a Energetyk pokonał na wyjeździe Elefanta Trzebiatów 3-1. Z kolei Volley Team Rzyklin pokonał Kargil Słupca 3-0.
Hokejowe Radio Poznań.
I naprawdę spore emocje w halowej Superlidze Laskarzy. Większość spotkań odbyła się wczoraj. Drużyna LKS-u Rogowo wygrała ze Stellą Gniezno 11-5. Warta Poznań pokonała Pomorzanina Toruń 6-3. Ciekawie było także w Poznaniu. Grunwald zagrał z AZS-em AWF-em i przegrał 6-8. Z kolei AZS Politechniki Poznańskiej uległ LKS-owi Gąsawa 7-8. Dzisiejsze mecze zaległej pierwszej kolejki jeszcze trwają, a my posłuchajmy rozmowy z selekcjonerem Narodowej Reprezentacji Polski Laskarzy.
Dariusz Rachwalski, selekcjoner reprezentacji polskich hokeistów na trawie. Jesteśmy po sezonie trawiastym, czas myśleć o sezonie halowym i są też cele reprezentacyjne na ten sezon.
Jak najbardziej, ale tak generalnie nie możemy tego aż tak bardzo rozdzielić, bo mamy w krótkim czasie na początku roku bardzo dwa ważne turnieje. I tak nie wiadomo, który jest istotniejszy, bo w wersji nieolimpijskiej mamy Mistrzostwa Europy Grupy A, a w wersji olimpijskiej zaraz chwilę potem mamy kwalifikacje do Mistrzostw Świata, na których nas nie było bodajże od 2002 roku, od Kuala Lumpur. No są bardzo ważne cele i musimy szybko jakby wyselekcjonować grupę, która będzie grała i halę, i trawę, a natomiast inne cele trochę damy zawodnikom, którzy są tylko jakby w tej wersji olimpijskiej.
Najpierw porozmawiajmy o tej wersji nieolimpijskiej, czyli o wersji halowej, bo tu niejako trochę do sukcesów reprezentacji Polski jesteśmy przyzwyczajeni. To będą Mistrzostwa Europy Elity w tym sezonie.
Początek roku, drugi tydzień bodajże stycznia w niemieckim Heidelbergu będą rozgrywane właśnie Mistrzostwa Europy tych najlepszych reprezentacji pierwszej dziesiątki jakby naszego kontynentu. No i bardzo błyskawiczne przygotowania, bo teraz turniej w Hamburgu, Mesmer Cup, w którym grają kluby niemieckie, ale też parę reprezentacji. Bardzo fajny, mocny turniej. Mamy konsultacje między świętami a Sylwestrem tradycyjnie. No i to są w zasadzie nasze przygotowania, więc za dużo tego czasu nie ma. Sezon sam halowy jest bardzo błyskawiczny i to i klubowo, i reprezentacyjnie.
A potem już w lutym trzeba przejść na trawę.
Tak. Przechodzimy bezpośrednio na trawę, jeśli chodzi o rozgrywki i no zakończymy sezon tutaj rozgrywek ligowych koniec stycznia i 9 lutego mamy turniej w Maladze w Hiszpanii, w którym się będziemy przygotowywać. Później w zależności od warunków atmosferycznych trochę kwestii tutaj rozwiążemy sobie na miejscu i będziemy planowali wcześniej jechać na te kwalifikacje, o jakieś tam 5-6 dni wcześniej, żeby jeszcze tam mocno się przygotować do tych kwalifikacji. No, chciałbym też więcej trochę na ten temat powiedzieć, ale na razie jeszcze nie mamy informacji ze Światowej Federacji. Jest późno bardzo, ale jeszcze tych wiadomości nie było, dlatego że jeszcze kwalifikacje jeszcze trwały i teraz jest ten proces zakończony. Z tego, co ja wiem, są dwie możliwości, albo Chile, albo Malezja, ale no jeszcze nie mamy potwierdzonych. Myślę, że może już w tym tygodniu będzie więcej wiadomo.
Natomiast jeśli chodzi o przejście z hali na trawę, to na szczęście przećwiczyliście to z Pucharem Narodów w Omanie. Już trochę trener Rachwalski wie, jak to się je.
Albo na szczęście, albo po prostu ktoś to planował w jakiś sposób, żeby wiedzieć, jak to wygląda właśnie, czy jest to możliwe. I tak przetrenowaliśmy to właśnie w zeszłym sezonie, że mieliśmy Mistrzostwa Świata i bezpośrednio z Mistrzostw Świata leciliśmy do Omanu. Dolatywała ta po prostu grupa tutaj tej wersji olimpijskiej. I wyszło to całkiem okej, bo w tym Pucharze Narodów szybko się potrafiliśmy przestawić. Wiemy, na co zwrócić uwagę, wiemy w jakiej kwestii jeszcze trzeba przetrenować i myślę, że jest to dla nas pozytywne. Tu będziemy mieli trochę większe to okno do przygotowań pod te kwalifikacje, ale niemniej jednak no nie jest to optymalna jakby wersja.
W sportowym rytmie.